Praise the Lord, saints. Today we come to message 11.
Chwała Panu, święci. Przechodzimy dzisiaj do poselstwa 11, które mówi o Boazie i Rut, którzy w formie typu przedstawiają Chrystusa i Kościół. Jest to raczej prosty tytuł. Boaz, który jest typem Chrystusa, i Rut, która jest typem Kościoła. Ale w rzeczywistości to poselstwo jest bardzo bogate i głębokie w znaczeniu. Nie jest tak łatwo jedynie powiedzieć, że Boaz jest typem Chrystusa, a Rut jest typem Kościoła. W jaki sposób są oni typami Chrystusa i Kościoła? I jest tutaj wiele zawiłych detali, zarówno w objawieniu, jak i w naszym doświadczeniu. Biblia, zwłaszcza Stary Testament, Bóg w Biblii używa pewnej liczby ludzi, by w formie typu przedstawić Chrystusa. I możemy tutaj wymienić przynajmniej kilku. Mamy Adama, Izaaka, Józefa, Mojżesza, Boaza i Dawida. Były to główne osoby w Starym Testamencie, które Bóg użył, by były typem Chrystusa. I odpowiednio mamy żony, które przedstawiają w formie typu Kościół. Więc mamy Ewę, żonę Adama, która w formie typu przedstawia wytworzenie Kościoła i naturę Kościoła. Rebeka, żona Izaaka, w formie typu przedstawia Kościół wybrany ze świata. Asenat, żona Józefa, w formie typu przedstawia Kościół pozyskany, zyskany ze świata, zdobyty. Sefora, żona Mojżesza, w formie typu przedstawia Kościół na pustyni, gdzie Mojżesz spędził 40 lat. Rut, żona Boaza, w formie typu przedstawia Kościół, który jest odkupiony. Jest ona odkupiona. I na końcu Abigail, żona Dawida, w formie typu przedstawia walczący Kościół pośród cierpienia. Więc wszyscy ci mężczyźni i kobiety w Starym Testamencie zostali użyci, by w formie typu przedstawić Kościół, Chrystusa i Kościół. Jest to naprawdę bardzo bogate. I powiedziałbym, że spośród tych par, o których wspomniałem, Boaz i Rut są prawdopodobnie najbogatszą, najbardziej pełną znaczenia z par. Zobaczymy to dalej. Więc w poselstwie takim jak to, by się przygotować, musiałem czytać materiały raz za razem, przechodzić przez konspekt ponownie, bo nie jest łatwo to zrozumieć. Modlę się o siebie i o was wszystkich, święci, żebyśmy nie mieli jedynie otwartego ducha, ale również musimy mieć trzeźwy umysł, by zrozumieć te wszystkie detale przedstawione odnośnie tych dwóch typów. Przejdźmy do konspektu. Rzymski pierwszy. Na początku i pod koniec tej części dziejów Izraela, przedstawionej w księgach od Jozuego do Rut, widzimy dwie znaczące osoby, które przedstawiają w formie typu Chrystusa. Te postacie to Jozue i Boaz, którzy oznaczają dwa aspekty tej samej osoby. A. Na początku Jozue stanowi typ Chrystusa w tym, jak wprowadza wybrany Boży lud w błogosławieństwa zarządzone przez Boga. W świetle tego typu Chrystus wprowadził nas do dobrej ziemi, wziął tę ziemię dla nas w posiadanie i przydzielił ją nam jako nasze dziedzictwo, którym możemy się radować. Chrystus zdobył dla nas dobrą ziemię, a na koniec sam jest dla nas tą dobrą ziemią, żebyśmy się nią radowali. Chwała Panu za te typy Chrystusa pokazane przez Jozuego, co oznacza jego imię, oznacza Jahwe, nasze zbawienie. Jest on starotestamentowym Jezusem. Przedstawia w formie typu Chrystusa jako tego, który wprowadza Boży lud do dobrej ziemi, by posiadł on dobrą ziemię. Więc jest on typem Chrystusa, który wprowadza jego ludzi do dobrej ziemi, która jest również typem Chrystusa, wszechzawierającego Chrystusa, mając na celu wytworzenie, zrodzenie, wydanie Chrystusa. Więc mamy tutaj Jozuego, który jest typem Chrystusa, wprowadza Bożych ludzi do dobrej ziemi, która jest również Chrystusem, byśmy go posiedli, radowali się nim, po to, by zrodzić Chrystusa. Chrystus wprowadza nas do dobrej ziemi, byśmy posiedli Chrystusa, byśmy wydali więcej Chrystusa. Jest to wspaniałe. Punkt B. Pod koniec Boaz stanowi typ Chrystusa jako naszego męża, który przynosi nam zaspokojenie. Więc w tej grupie tych trzech ksiąg historycznych od Jozuego poprzez sędziów i ród widzimy te dwie osoby użyte, by w formie typu przedstawić Chrystusa. Z jednej strony wprowadza on nas w zwycięstwie do dobrej ziemi, by go posiąść i zdobyć i wydać więcej Chrystusa, a na końcu jest to Boaz, który w formie typu przedstawia Chrystusa jako naszego męża dla naszego radowania się. Punkt rzymski drugi. W księdze Rut Boaz przedstawia w formie typu Chrystusa w następujących aspektach. Jako człowiek bogaty w mienie i szczodry w dawanie, Boaz stanowi typ Chrystusa, którego boskie bogactwo jest niezgłębione i który dba o Bożych potrzebujących, udzielając im obfitego zaopatrzenia. Dobrze. Więc w księdze Rut mamy tego człowieka, Boaza, który był bardzo bogaty i był również bardzo szczodry. Był on właściwą osobą, by w formie typu przedstawić naszego Chrystusa, który jest również niezgłębiony w swych bogactwach i pełen jest intymnej troski, gdy troszczy się o Bożych potrzebujących ze swoim obfitym zasobem. W odnośnikach mamy Ewangelię Łukasza, rozdział 10. Jest to historia dobrego Samarytanina. Więc jest tam człowiek, który został pobity i obdarty i przychodzi dobry Samarytanin, którym jest wspaniały Jezus, wspaniały Chrystus, pełen współczucia i przyprowadził tego obdartego, nabadniętego człowieka do gospody i kazał gospodarzowi zatroszczyć się o tego człowieka i że zapłaci mu cokolwiek będzie potrzebne, by zatroszczyć się o tego człowieka. To jest nasz Chrystus. Jest on nie tylko bogaty, ma niezgłębione bogactwa, ale jest również pełen chęci, pełen współczucia, by zatroszczyć się o Bożych potrzebujących. Więc Boaz jest dobrym typem naszego Chrystusa. Punkt B. Jako krewny, który wykupił utracone prawo do majątku Mahlona i wziął wdowę po nim, Rut, za żonę w celu wzbudzenia niezbędnych dziedziców. Boaz stanowi typ Chrystusa, który odkupił Kościół i uczynił go swoją odpowiedniczką, żeby mieć przyrost siebie. Boaz był krewnym Mahlona, który zmarł i którego żoną była Rut. Więc potrzebujemy krewnego. Kim jest krewny? Krewny odnosi się do kogoś z tego samego źródła, tego samego rodzaju, tej samej linii życia. Takiego samego rodzaju jak my, po to, by nas odkupić. Więc Boaz, który jest typem Chrystusa, który przychodzi, by stać się człowiekiem, by stać się takiego samego rodzaju jak my, po to, by nas wykupić, odkupić. Chwała Panu za naszego krewnego. Mamy krewniaka. Bóg nie mógłby nas odkupić ze swego statusu jako Bóg. Bóg musiał stać się naszym krewnym, stać się tego samego rodzaju, tego samego źródła i natury jak my. Bóg stał się człowiekiem, by mieć udział w krwi i ciele, by stać się naszym krewnym, po to, by nas odkupić. Więc mógł nas odkupić tak jak żonę Mahlona. Ale nie jedynie ją odkupić, ale również, by wziąć ją jako swoją żonę, by wytworzyć potrzebnych dziedziców, niezbędnych dziedziców. Jest to wspaniałe, że Chrystus jest naszym krewnym, po to, by nas wykupić i po to, by nas poślubić. Punkt C. W świetle księgi Rut, Boaz wykupił Rut i jej prawo pierworództwa. Stała się ona zatem znakomitym przodkiem Chrystusa. Boaz był wspaniałą osobą, bogatą, pełną chęci i troski, szczodrą. Wykupić czyjąś posiadłość, to jest jedna rzecz, ale by wykupić tą osobę, czyjąś zmarłą żonę, by stała się jego własną żoną, to jest inna rzecz. Nie wydaje mi się, by żaden z nas w naszej naturalnej istocie był w stanie zrobić coś takiego, zwłaszcza odnośnie żony, która pochodzi z pogańskiego źródła, Moabitkę, źródła, które było tak naprawdę zakazane przez Boga, by mogło wejść do jego domu przez 10 pokoleń. Więc było to przeklęte źródło. Więc być może ktoś mógłby nie miałby nic naprzeciw, by wykupić fizyczną posiadłość, ale by wykupić osobę, by była twoją partnerką, trzeba by się dwa razy zastanowić. Dlatego ten inny krewny odrzucił to. Na początku pomyślał, że tak, mogę wykupić tą posiadłość, ale kiedy dowiedział się, że miałby również wziąć żonę, odrzucił to, bo nie chciał mieć w tym udziału. Było to dla niego za dużo. Nie chciał zatracić własnego bogactwa. Był on egoistyczny. Troszczył się o swój własny interes, własne zyski. Ale chwała Panu za Boaza. Był on nie tylko jedynie krewnym tego samego rodzaju, co my, ale był również tak pełen współczucia, tak troskliwy, że nie miał na względzie naszego naszego źródła, naszej sytuacji, by nas wykupić i nawet by nas poślubić, byśmy byli Jego wybranką. Punkt pierwszy. Jako bracia i Boazowie powinniśmy dbać o Chrystusowe prawo pierworództwa innych, a nie jedynie o własne. Innymi słowy, powinniśmy dbać nie tylko o własne radowanie się Chrystusem, lecz także innych. Teraz widzimy punkt zastosowania. Tak, Boaz jest wspaniałym typem Chrystusa, ale teraz w zastosowaniu, co to dla nas oznacza? Cóż, w dzisiejszym pańskim odzyskiwaniu wiemy nie tylko to, że Chrystus jest prawdziwym Boazem, którego typem jest Boaz, ale również Pan chce nas wszystkich uczynić Boazami. Potrzeba jest wielu Boazów, ponieważ jest wiele ród, które straciły swoich mężów, straciły swoją zależność, straciły swoje prawo pierworództwa. Radowanie się ich pierworództwem. To, że Rut straciła męża, oznacza, że straciła ona radowanie się prawem pierworództwa. Czyż nie ma wokół nas takich świętych? Stracili oni radowanie się Chrystusem. Kiedyś mieli radowanie się Chrystusem w Kościele, w życiu Kościoła, w odzyskiwaniu, ale w pewnym momencie zostali obrażeni przez pewną osobę, przez pewną sytuację, nawet się potknęli, więc przestali pojawiać się na spotkaniach przez długi czas. Pan musi wzbudzić wielu Boazów. Boazów, którzy mają pewną ilość bogactw po to, by wykupić innych. Ale więcej, nawet są chętni, by wykupić prawo pierworództwa tych, którzy stracili to radowanie się. I wiecie, przypomniały mi się wersety z listu do Rzymian, wersety od 1 do 3. My zaś, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy nosić słabości tych, którzy są słabi, a nie próbować się przypodobać sobie samym. Niech każdy z nas próbuje się przypodobać bliźniemu, mając na uwadze to, co dobre dla budowania. Chrystus bowiem także nie próbował się przypodobać sobie samemu, ale jak jest napisane, urągania tych, którzy Tobie urągali, spadły na mnie. I również w pierwszym liście Piotra, rozdział 4, wersety 10-11. Każdy tak, jak otrzymał dar, usługując nim między sobą jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Boga, jeśli ktoś przemawia, jako wypowiadający wyrocznie Boga, jeśli ktoś usługuje, jako usługujący z siły, którą zaopatruje Bóg, aby we wszystkim Bóg był otoczony chwałą poprzez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i potęga na wieki wieków. Amen. W tych wersetach widzimy, że w ciele Chrystusa jest potrzeba wielu Boazów, by wykupić te osoby, które są jak ród. Dzisiaj mamy brzemię o wzrost w kościołach w pańskim odzyskiwaniu, więc wychodzimy i głosimy Ewangelię, by zbawiać grzeszników. I jest to co powinniśmy robić, ale kiedy otworzymy nasze oczy i rozważymy całą sytuację, to zobaczymy, że jest także wielu innych świętych, którzy nie tylko grzeszników, którzy potrzebują być przyprowadzeni do zbawienia. Jest wielu uśpionych świętych, którzy wrócili do świata i którzy po prostu leżą wokół nas i są związani. Jak odzyskać tych świętych? I przez Pańskie miłosierdzie Pan może uczynić nas, może wydoskonalić nas, byśmy byli Boazami, którzy nie są samolubni i którzy mają również pewną ilość bogactw. Paweł powiedział w liście do Efezjan 3:2, że dane mu zostało szafarstwo łaski Boga, danej mi dla was. Takie szafarstwo, taka bogata posługa została dała Pawłowi nie dla niego samego, by on sam mógł się pokazać i stał na piedestale przed innymi, by inni go docenili. Ale powiedział on, ta posługa jest dana mi dla was. Wszystkie bogactwa, które Pan nam dał w swoim odzyskiwaniu, nie są jedynie dla nas. Tak, radujemy się nimi, rośniemy poprzez nie, po to, byśmy mieli dojrzałość w życiu i po to, byśmy byli bogaci w Nim i po to, byśmy byli prawdziwie duchowi. Ale nie zapominajmy, że te bogactwa nie powinny zatrzymać się na nas. Te bogactwa są dane Wam dla innych. I właśnie to widzimy w sytuacji Boaza. I z tego zapisu odnośnie Boaza widzimy zasadę wcielenia. Bóg chce odzyskać wszystkich tych, wszystkie te ruty, wszystkich tych, którzy kiedyś radowali się nim ze swoim mężem, ale teraz mąż zmarł, więc one straciły to radowanie się prawem pierworództwa. Kto się zatroszczy o to, by je odzyskać? Kto odzyska je z powrotem? Jeśli zobaczymy proces odkupienia, widzimy, że nie jest to tak proste. Jest to dość złożone. Zawiera to w sobie zapłacenie ceny i pewne takie właściwe aranżacje. Ale nawet kiedy tutaj, w południowej Kalifornii, brat Lee spędził wiele lat usługując i jest tak wielu świętych, oprócz nowych świętych, których próbujemy zyskać poprzez głoszenie Ewangelii, ale jeśli by tak pomyśleć nad wszystkimi tymi, którzy kiedyś byli w Kościele, ale już się nie spotykają, już nie ma ich w życiu Kościoła, stracili oni radowanie się prawem pierworództwa. Kto ich odkupi? No oczywiście możemy powiedzieć, że modlimy się o nich, modlimy się, by wrócili. Tak, dobrze jest się modlić, ale inną rzeczą jest to, że musimy ich odkupić. Jak udać się tam, gdzie oni są? Czyż nie jest to, czym jest Boża zarządzona droga, to, czego nas uczy, że nie powinniśmy jedynie oczekiwać, by ludzie po prostu wrócili, ale musimy iść tam, gdzie ci ludzie są. Są w swojej biedzie, w swoich trudnych sytuacjach i są tak jak Rut, która straciła swojego męża. Więc Pan musi nas wzbudzić, bracia i siostry, byśmy byli dzisiejszymi Boazami. Poselstwo takie jak to musi być zastosowane. Wspaniale jest zobaczyć, że Boaz jest takim cudownym typem Chrystusa. Ale Pan chce, byśmy my byli dzisiejszymi Boazami, by wykupić tak wiele ród, które leżą wokół nas. Punkt drugi. Przypuśćmy, że część drogich wierzących w życiu Kościoła staje się jak Rut i traci radowanie się prawem pierworództwa, radowanie się Chrystusem. W życiu Kościoła musi być wielu Boazów, żeby tych drogich świętych na powrót przyprowadzić do radowania się Chrystusem. Dowiedziałem się, że była pewna osoba, pewien wierzący, który również się dowiedział o pewnym innym uśpionym świętym, którego już nie było od wielu lat i nawet który się wyprowadził daleko. Ale Pan położył brzemię na sercu tego świętego. Naprawdę był on jak Boaz i postanowił odwiedzić tego drugiego, tą drugą osobę. I jechał tam przez wiele godzin, by spędzić kilka dni z tą osobą i nawet pomagając tej osobie w pracy, jaką ona była, którą robiła. I w ten sposób ta Ruth została odkupiona, została odzyskana. Wierzę, że Pan może wszystkich nas, którzy jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, może nas uczynić Boazami, by wyciągnąć rękę do Ruth, która musi być odkupiona. Cóż za wzrost! Jedynie poprzez odkupienie Ruth zobaczymy wspaniały wzrost, przyrost w kościołach w Pańskim odzyskiwaniu. Punkt trzeci. Księga Ruth mówi nam, że był inny krewny, bliższy Ruth niż Boaz, lecz był on egoistą. Dbał jedynie o własne pierworództwo. W studium życia brat Lee powiedział, że ten, który był nawet bliżej do pokrewieństwie do Ruth, reprezentuje naszego naturalnego człowieka. Ten naturalny człowiek troszczy się jedynie o własne pierworództwo. Był on samolubny, był egoistyczny. Jak długo, jak ja sam raduję się Chrystusem, jak podążam za Chrystusem, to mi wystarcza. Pan musi wzbudzić nas, byśmy byli Boazami, by praktykować życie Kościoła w zasadzie wcielenia, która oznacza co? Pan, Bóg, porusza się nie jedynie sam, bezpośrednio, ale porusza On się poprzez mnie i Ciebie, w człowieczeństwie. Bóg nie objawi się jakiejś osobie, która się potknęła i jest uśpiona przez wiele lat i nagle nie objawi się z nieba przed Nim. Bóg czeka na nas, byśmy zostali wzbudzeni, tych, którzy będą Boazami, by dosięgnąć takie osoby. Punkt A. Niektórzy bracia powinni dbać o tych, którzy są jak ubogie ruty w życiu Kościoła, lecz są oni egoistami pod względem duchowego radowania się Chrystusem. W Księdze Ezechiela, w rozdziale 34, jest tam powiedziane o tym, że byli pasterze pośród Bożego ludu, którzy paśli samych siebie. Mieli oni zatroszczyć się o Boże owieczki, ale zamiast tego sami jedli, paśli siebie, dbali tylko o siebie i o własne bezpieczeństwo, zamiast troszczyć się o owce. Bóg był na nich zły, nawet ich potępia. Ustanowiłem was pasterzami nie dla was samych, nie dla waszego własnej ochrony, waszej własnej satysfakcji i radowania się, ale by zatroszczyć się o te owce. Więc Bóg osądził tych pasterzy, którzy troszczyli się jedynie o siebie samy. B. Ktoś, kto jest prawdziwym Boazem i jest bogaty w radowanie się Chrystusem, poniesie koszt wprowadzania takich świętych w pełne radowanie się Chrystusem. Dzięki pasieniu innych w taki sposób będzie miał jeszcze więcej radości z Chrystusa. Na większą radość z Niego, dzień po dniu powinniśmy dbać o radowanie się Chrystusem innych. W Przypowieści 11:25 powiedziane jest, że dusza życzliwa będzie obfitować. Kto napoi drugich, dozna orzeźwienia. Jeśli zatroszczymy się o innych, zobaczymy, że to my najpierw zostaliśmy zatroszczeni. Jeśli błogosławimy innych, sami najpierw zostaniemy błogosławieni. Kiedy napoimy innych, Pan napoi nas najpierw. Przypomina mi to poselstwo, które już wcześniej wypowiedzieliśmy, poselstwo trzecie odnośnie dzieci Izraela przekraczających rzekę Jordan. I mamy kapłanów, którzy nieśli Arkę. Byli oni pierwszymi, którzy weszli do rzeki i stali na dnie rzeki i stali tam, dopóki cały naród nie przeszedł na drugą stronę. Mówi to o zasadzie zwycięzców. Zwycięzcy to ci, którzy nie żyją dla siebie samych. Żyją oni dla innych. Stali oni w miejscu śmierci po to, by wszyscy ludzie Boży mogli przejść na drugą stronę. Taki był Boaz. Był on zwycięzcą, który stał w miejscu straty, w miejscu śmierci, po to, by inni mogli zyskać, po to, by inni mogli otrzymać życie. Tak jak Paweł powiedział w drugim liście do Koryntian 4, śmierć działa we mnie, a życie w was. I dzisiaj w Pańskim odzyskiwaniu może być wielu takich Boazów. Cóż za ożywienie wtedy będzie? Nie powinniśmy modlić się jedynie o ożywienie i żeby Bóg coś uczynił. Bóg czeka na nas, byśmy byli dzisiejszymi Boazami, by wykupić ruty, które leżą wokół nas, wszędzie wokół nas. Punkt D. Ci, którzy stają się jak Boaz, są filarami w życiu Kościoła. Jeden z filarów świątyni nosił nazwę Boaz w pierwszej Księdze Królewskiej 7:21. W Piśmie Świętym filar jest znakiem, świadectwem Bożego budowania za sprawą przeobrażenia dokonującego się podczas praktykowania życia ciała. W świątyni Salomona, zbudowanej przez Salomona, były tam dwa bardzo imponujące, wywierające wrażenie filary stojące z przodu budynku. Jeden filar nazywał się Jachin, co oznacza Bóg wzmacnia, coś takiego. A drugi filar nazywał się Boaz. W Bogu jest siła. To takie jest znaczenie. Więc Boaz jest postrzegany jako jeden z tych filarów. I filar nie jest filarem, który stoi sobie gdzieś na pustyni. Jest to filar wspierający Bożą budowlę. Objawienie odnośnie filaru jest wspaniałe. Jeśli by się w to zagłębić, zobaczymy, że pierwszy raz filar wspomniany jest w rozdziale 28 Księgi Rodzaju, kiedy Jakub uciekał przed swoim bratem Ezawem i kiedy spędził noc na pustyni, śpiąc na kamieniu jako poduszce. I Bóg pojawił się w wizji. Bóg przemówił do niego i kiedy się obudził, wzniósł on ten kamień, by stał się filarem. Wylał na niego olej i powiedział, to jest Betel, to jest dom Boży. Ten filar symbolizuje dom Boży. Tak wspomniany jest filar pierwszy raz w odniesieniu do Bożego domu, Bożego pragnienia, by mieć swoje miejsce zamieszkania. I kiedy pójdziemy dalej, oczywiście zobaczymy te dwa filary stojące przed świątynią Salomona, wspomagające świątynię. Następnie w Nowym Testamencie mamy pierwszy list Tymoteusza, rozdział 3, i werset 15, mówiący o filarze i podstawie prawdy. Kościół musi być takim filarem, taką podstawą wzmacniającą, trzymającą prawdę. Kościół dzisiaj musi stać się takim filarem, tak silnym, tak trwałym pośród pokolenia zepsutego i przewrotnego. Nie jedynie trzymający prawdę, ale tak naprawdę wyrażający prawdę. Stojący dla prawdy. I ostatecznie mamy objawienie, rozdział 3 i zwycięzców w kościele w Filadelfii, którym zostało powiedziane jako obietnica, jako błogosławieństwo dla nich, że ci zwycięzcy są filarami świątyni Bożej. Były na nich nawet wypisane imię Boga, imię miasta Boga, Nowa Jerozolima i nowe imię Chrystusa były wypisane na tych filarach. Pokazuje to, że te filary miały bardzo intymną relację z Bogiem, że nawet Boże imię było wypisane na nich. Jeśli mamy czyjeś imię wypisane na czole, oznacza to zapewne, że musicie być tą osobą. Dlaczego by czyjeś imię było wypisane na twoim czole? Musisz być tą osobą. Ten filar w kościele w Filadelfii miał wypisane imię Boga, imię miasta Boga i nowe imię Chrystusa. Innymi słowy, trójjedyny Bóg był wpracowany w te filary. I te filary nie stały gdzieś na otwartym polu, ale w kościele, wspomagając Bożą budowlę. Te filary za czasów Salomona, jeden z nich nosił imię Boaz. Innymi słowy, Boaz w Bożych oczach był uważany za filar. Boaz, który był bogaty, który był szczodry i troszczył się o innych, nawet by wykupić innych pierworództwo, jest postrzegany jako filar w Bożej budowli. Teraz zobaczymy poprzez resztę tych punktów pod D, zobaczymy, co to oznacza być filarem. Punkt pierwszy. Ci, którzy są filarami w życiu Kościoła, są nieustannie poddani Bożemu sądowi, brąz, uświadamiając sobie, że są ludźmi w ciele, którzy nie zasługują na nic, jak tylko śmierć i pogrzeb. Te dwa filary, które stały przed świątynią Salomona, były uczynione z brązu. Jak wiemy, brąz w Starym Testamencie oznacza sąd. Sąd. I te kolumny nie były kolumnami z kamienia, nie były kolumnami z srebra, były kolumnami z brązu, oznaczając, że te kolumny, te filary stojące, zawsze stały na pozycji osądzania, stały pod Bożym sądem. Uznały one i miały świadomość tego, że w sobie samym są dobre jedynie na śmierć i pogrzeb. Jeśli chcemy być takimi filarami, takimi Boazami dzisiaj, którzy mogą odkupić zagubionych, tych, którzy stracili swoje radowanie się, najpierw musimy być pod Bożym sądem. Nie możemy iść wykupić innych, ponieważ myślimy, że jesteśmy od nich lepsi, że jesteśmy od nich na wyższej pozycji niż oni, że jesteśmy bogatsi od nich. Jeśli w taki sposób pójdziemy, nigdy to się nie uda. Święci nigdy nie otrzymają tego, co próbujecie im dać. Ale wewnątrz was musicie mieć to przekonanie. Jestem ukrzyżowany. Jestem pod Bożym sądem. Moje motywy, moja istota, moje intencje muszą przejść przez Boży sąd. Jedynie takiego rodzaju osoba może być Boazem jako filarem, by wykonać dzieło odkupienia, by wykupić tych zagubionych, zatraconych. Punkt A. Musimy osądzać samych siebie i uznawać, że jesteśmy niczym i nadajemy się jedynie na ukrzyżowanie. Czymkolwiek jesteśmy, jesteśmy tym za Bożą łaską. I to nie my się trudzimy, ale Boża łaska. Kiedy Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian 15:10, jestem tym, czym jestem, za łaską Bożą. Nie powinniśmy mieć żadnej pewności, żadnego odczucia pychy w nas samych. Jestem tym, czym jestem, ponieważ tak ciężko pracuję. Jestem tak pilny i tak wierny. Nie takie było świadectwo Pawła. Powiedział on, jestem tym, czym jestem, za łaską Bożą. Punkt B. Powodem zarówno podziałów, jak i bezowocności pośród wierzących jest to, że nieobecny jest brąz, że nie ma niczego z Bożego sądu. Zamiast tego obecne są pycha, chwalenie się, bronienie, samousprawiedliwienie, samooprobata, wymówki, przeświadczenie o własnej sprawiedliwości, potępianie innych i korygowanie ich zamiast pasienia ich i poszukiwania. Punkt taki jak ten musimy przynieść przed Pana w modlitwie. Panie, czy jestem takiego rodzaju osobą? Czy wciąż się samousprawiedliwiam? Bronię się? Jestem pełen samoaprobaty, wymówek? Gdzie jest brąz? Gdzie jest doświadczenie Bożego sądu? W książce Słowo Miłości do Współpracowników Brat Lee dał to słowo i powiedział, że dzisiaj tak się trudzimy, by zyskać przyrost w pańskim odzyskiwaniu dla kościołów, ale nie widzimy rezultatów. I powiedział, że głównym powodem naszej bezowocności, naszej jałowości jest duch potępienia, duch osądzania. Mówi on, że jest on dominujący w odzyskiwaniu. Dominujący. Jesteśmy tutaj jako bardzo specjalna grupa wierzących. Kochamy Pana i została nam dana tak wysoka posługa. Zobaczyliśmy szczyt pańskiego objawienia, ale jest tak wielu drogich świętych, którzy tak jak ten człowiek w Ewangelii Łukasza zostali napadnięci przez rabusiów, obdarci, pobici z różnych powodów i potrzebują oni być odkupieni, potrzebują być odzyskani. Ale zamiast tego my ich potępiamy i krytykujemy ich. I źródłem naszej bezowocności jest właśnie ten duch potępienia, osądzania, ten potępiający, dominujący duch. I jak długo takiego rodzaju duch jest między nami, nie ma sposobu na to, byśmy mieli przyrost. Nie ma to znaczenia, co robimy. Możemy głosić Ewangelię każdego dnia, otwierać nasze domy na spotkania, ale jeśli nie uporamy się z tym duchem, jeśli nie jesteśmy pod Bożym sądem, Pan nie może błogosławić. To jest poważne. Nie tylko bezowocność, nawet podziały. Podziały pochodzą z tego źródła. Ostatecznie my sami nie możemy dogadać się z innymi. Jesteśmy tak pełni krytycyzmu wobec innych, a tak pełni pychy w sobie. I to ostatecznie prowadzi do podziałów. Przejdźmy dalej. Punkt C. Kiedy będziemy kochali Pana i doświadczali Go jako człowieka z brązu, widzimy to w Ezekiela, rozdział 40, stanie się on nadzwyczajną miłością, bezgraniczną wyrozumiałością, niezrównaną wiernością, całkowitą pokorą, największą czystością, najwyższą świętością i sprawiedliwością oraz naszą jasnością i prawością. To są te cnoty wspomniane w liście do Filipian w rozdziale 4 i jest to warte, byśmy się nad tym zastanowili. Wszystko, co godne chwały. Ten opis w tym rozdziale jest opisem człowieczeństwa Jezusa, zmartwychwstałego człowieczeństwa Jezusa, które jest tak zrównoważone, zbalansowane, tak delikatne i doskonałe. I Pan musi uzyskać takie człowieczeństwo w nas, by uczynić nas dzisiejszymi boazami, by być filarami w Bożej świątyni, by wzmacniać, wspierać Bożą budowlę. Dwa. Na głowicach filaru świątynny sporządzono siatki na kształt krat i wieńce na kształt łańcuchów. Oznaczają one złożone i skomplikowane sytuacje, w których święci, będąc filarami w Bożej budowli, żyją i niosą odpowiedzialność. I chciałbym Wam tutaj polecić przeczytanie fragmentów z życia, studium życia pierwszej Księgi Królewskiej odnośnie właśnie filarów. Jest tam wiele detali. Te kolumny, te filary nie są jedynie uczynione z brązu, ale głowice tych filarów były tam dwie misy, jedna na drugiej. Pierwsza misa miała wysokość 3 łokci, a druga misa wysokość 2 łokci, razem 5 łokci. Liczba 3 symbolizuje tutaj zmartwychwstanie. Są dwie liczby w Biblii, które symbolizują zmartwychwstanie. Jedna to 3, a druga to 8. 8 symbolizuje pierwszy dzień tygodnia, symbolizuje świeżość zmartwychwstania, ale liczba 3 symbolizuje proces zmartwychwstania. I tutaj na głowicy pierwsza misa ma 3 i symbolizuje proces zmartwychwstania, a druga misa siedząca położona na niej, ta, która ma 2 łokcie, oznacza świadectwo. Więc ta kolumna ma tam sieć na kształt krat i wieńce na kształt łańcuchów na powierzchni tej głowicy, te misy, które mają po 3 i 2 łokcie, pełne znaczenia. Kiedy razem połączymy te wszystkie rzeczy, co to jest? W doświadczeniu ta kratka odnosi się do skomplikowanych sytuacji w naszym życiu. Ta siatka jest jak przekreślanie. I więc nieraz znajdujemy się w naszym codziennym życiu w takich sytuacjach, które Pan zaaranżował. Nasza żona, nasz mąż, nasze dzieci, współpracownicy, rodzina, te wszystkie te sytuacje, szef w pracy. I myślimy sobie, że jak kocham Pana, Pan będzie mi błogosławił i da mi najlepsze sytuacje, by mógł za Nim podążać i Go zyskać. Ale Pan daje nam tą kratkę, daje nam te poprzekreślane sytuacje, bardzo trudne sytuacje. Pan daje też nam łańcuchy. Te łańcuchy na głowicy są jak takie naszyjniki, które są wokół tej głowicy i one symbolizują ograniczoną sytuację. Nie jesteśmy wolni, by sobie iść tam, gdzie chcemy. Wiele razy tak właśnie się czuję. Podążam za Panem, służę Mu wraz ze współpracownikami w życiu Kościoła, ale nie jesteśmy wolni, prawda? Nawet teraz, te poprzednie 2 tygodnie, jestem pod wielkim, wielkim ograniczeniem. Jestem w łańcuchach. Jest tak wiele potrzeb. Nie potrafię, nie mogę zrobić rzeczy, które chciałbym robić. Nie mogę iść do miejsc, do których chciałbym pójść. Jeśli chcemy być filarami, nie tylko musimy być pod Bożym sądem, musimy doświadczać tych kratek, tych skomplikowanych sytuacji i musimy temu ulec. Wiele razy jest to niewyjaśnialne. Kiedy modlimy się, kiedy czytamy słowo, nagle wasze dzieci Zaczynają płakać, krzyczą, wołają cię: mamo, przyjdź tutaj, potrzebuję pomocy. I ty mówisz, próbuję radować się Panem, próbuję służyć Panu. Dlaczego wszystkie te skomplikowane sytuacje są w moim ludzkim życiu, wokół mnie? Nie powinniśmy myśleć, że dlatego, że kochamy Pana, jesteśmy dla Pana, wszystko będzie gładkie i piękne. Tak naprawdę, jeśli chcemy być dzisiejszymi filarami, musimy być gotowi na wiele takiego dzieła przekreślania w naszym ludzkim życiu oraz wiele łańcuchów, by być ograniczonym, zatrzymywanym. Ale cudowne jest to, że pomimo wszystkich tych skomplikowanych, trudnych sytuacji, punkt trzeci mówi, że na wierzchołkach głowic osadzone są lilie i granaty. I lilie oznaczają życie wiary w Boga, prowadzenie życia, w którym na co dzień żyjemy przez to, czym jest dla nas Bóg, a nie przez to, czym jesteśmy my sami. Brąz oznacza nie ja, a lilia, lecz Chrystus. Mamy nad nami brąz. Potępiamy siebie i jesteśmy pod Bożym sądem, ale chwała Panu za lilię. Na tych filarach widzimy teraz lilię na samej górze. Więc mamy głowicę i na nim jest ta sieć wokół tej głowicy i nad tą głowicą są łańcuchy, a nad łańcuchami są lilie. I są tam również granaty w tych wieńcach, w tych łańcuchach. Więc lilie, kiedy my potępiamy siebie i mówimy, że nadajemy się jedynie na śmierć i pogrzeb, te lilie zaświadczają, że jest tam Chrystus. Chrystus tam jest. Nie duże już nie ja, lecz Chrystus. Tam jest On, wierny. Nie mamy wiary w samych sobie, ale w liliach, ufając Mu. B. Granaty w wieńcach na głowicach oznaczają pełnię, obfitość i piękno oraz wyraz bogactw Chrystusa jako życia. Więc na tych filarach z brązu i na głowicach o wymiarze 3 i 2 mamy kratki, mamy łańcuchy, mamy lilie, granaty. Tych pięć elementów, bardzo bogate, bardzo pełne znaczenia. Zwłaszcza, kiedy zastosujemy je do naszego doświadczenia. I zwraca nas to do doświadczenia śmierci Chrystusa i Jego zmartwychwstania. I znamy werset z Galacjan 2:20, że jestem ukrzyżowany z Chrystusem i żyję już nie ja, lecz żyje Chrystus. Ale jak to zastosować? Jak doświadczać śmierci Chrystusa? Praca przekreślania, łańcuchy. Tam doświadczamy śmierci Chrystusa. To jest zmartwychwstanie. Chwała Panu za liczbę 3. Chwała Panu za liczbę 2. Całe to doświadczenie jest niesione w tym procesie zmartwychwstania, by nieść świadectwo ostatecznie w granatach wyrażających pełnię i bogactwo tego życia. C. Dzięki przekreślającemu działaniu siatki oraz ograniczeniom nakładanym przez łańcuch możemy prowadzić czyste, proste życie, w którym pokładamy ufność w Bogu, żeby wyrażać bogactwo boskiego życia Chrystusa ze względu na Bożą budowlę w życiu. Na tym etapie, a przypomina mi się i nie mogę się powstrzymać, by o tym opowiedzieć, nasz drogi brat Watchman Nee. Czyż nie spędził on ostatnich swoich 20 lat życia w więzieniu? Był lilią ufającą Panu w łańcuchach. Był w łańcuchach, czy to fizycznie, czy był w łańcuchach, tego nie wiem, ale na pewno był w łańcuchach w tym więzieniu. Skomplikowana, złożona sytuacja. Ale rosły tam lilie. Nawet więcej. Rosły tam granaty. Pełnia życia, piękno życia były okazane, były pokazane na całej ziemi, ponieważ był filar w tym więzieniu, tej celi, który nie żył dla siebie, ale żył dla Bożych ludzi. Poddał on siebie pod Boży sąd i poddał się pod Boże zarządzenie i wszelkiego rodzaju pracę przekreślania, wszelkiego rodzaju pracę łańcuchu, ucząc się, by być prostą i czystą lilią, ufającą Bogu. I Bóg to potwierdził poprzez zbudzenie bogactw życia wyrażonych przez taki filar. Przechodzimy do punktu trzeciego, rzymskiego, i mamy tutaj tej jasnej i romantycznej historii. Rut przedstawia w formie typu Kościół w następujący sposób. Więc przechodzimy do Rut. I w tej krótkiej księdze, złożonej z czterech rozdziałów, i w tej jasnej i aromatycznej historii mamy porównanie do tego, co czytaliśmy w Księdze Sędziów. Jest to takie białe tło, białe w kontraście do czarnego tła, które zobaczyliśmy. I zobaczyliśmy Rut, która jest typem Kościoła w bardzo bogaty sposób. W studium życia brat Lee powiedział, wspomina on, że w swoim studiowaniu Biblii znalazł 10 statusów, które ma Rut. Przeczytam je wam. Rut nie jest taka prosta. Rut jest bardzo, bardzo skomplikowaną osobą. Nie w jej istocie, ale jeśli mówimy o typie. I ma te 10 statusów. Pierwszy jest stworzoną przez Boga osobą, która była bardzo dobra. Numer dwa, była upadłą osobą w Adamie, która została potępiona przez Boga i ukonstytuowana grzesznicą. Było to z powodu tego, że pochodziła ona od Moaba, była Moabitką. Numer trzy, stała się starym człowiekiem, ponieważ porzuciła Boga jako swojego męża. Stała się starym mężem dla siebie. Stała się starym mężem. Stała się starym człowiekiem i była starym mężem dla siebie. Numer cztery, stała się dłużnikiem w grzechu swojego starego męża. Numer 5. Była moabitką. Była z kazirodczą poganką, porzuconą przez Boga. Nie jedynie grzesznicą, zwykłą grzesznicą, ale była z kazirodczego źródła. Numer 6. Stała się tą, która dołączyła do Bożego wybranego ludu Izraela i miała udział w Bożej obietnicy. Numer 7. Została odkupiona poprzez swojego krewnego Boaza, by być dla niego nową żoną, by był dla niej nowym mężem. Wcześniej była starą żoną i mąż zmarł i teraz została poślubiona Boazowi, nowemu mężowi, by być jego nową żoną. Numer 8. Była tą, która była w linii Chrystusowego wcielenia. Numer 9. Była prababką Dawida, który zrodził królewską rodzinę rządu, porządku zarządzonego przez Boga na ziemi. Stała się prababką Dawida, wzbudzając królewską rodzinę. I numer 10. Stała się kluczowym przodkiem Chrystusa, który zrodził Chrystusa. Wcielenie Boga dla ludzi na ziemi. To jest te 10 statusów Rut. I z tych 10 statusów bracia, którzy zrobili ten konspekt, skondensowali to do tych 4 podpunktów A, B, C, D. Więc te 4 punkty krystalizują te 10 statusów Rut. A Rut, kobieta w Adamie, w Bożym stworzeniu, i Moabitka, grzesznica, w upadku człowieka, która stała się przez to starym człowiekiem mającym te dwa aspekty, stanowi typ Kościoła przed jego zbawieniem jako ludzi w Bożym stworzeniu i grzeszników w upadku człowieka, co stanowi dwa aspekty naszego starego człowieka. Więc nasz stary człowiek ma dwa statusy, dwa aspekty. Nasz stary człowiek ma stworzoną przez Boga stronę, zgodną z Bożym stworzeniem, ale również ma upadłą stronę ze względu na upadek. Więc pamiętajmy, Rut jako kobieta ma te dwa aspekty. Punkt B. Rut, wdowa po zmarłym mężu, wykupiona przez Boaza, który uregulował zadłużenia jej zmarłego męża, żeby odzyskać utracone prawo do jego mienia, stanowi typ Kościoła wraz z jego starym człowiekiem jako ukrzyżowanym mężem, odkupionym przez Chrystusa, który usunął grzech starego człowieka, żeby odzyskać utracone prawo upadłego, naturalnego człowieka stworzonego przez Boga. Taki punkt musimy czytać bardzo powoli i uważnie. Łatwo jest być zdezorientowanym i zmieszanym. Więc widzimy, że jako kobieta z tymi dwoma statusami, stworzoną przez Boga stronę i upadłą stronę, jest ona wdową ze zmarłym mężem i mąż jest ukrzyżowanym starym człowiekiem. I teraz ta wdowa, ponieważ z powodu ukrzyżowania jego męża i Chrystus, którego jest typem Boaz, który wykupił jej wszystkie jej zadłużenia, jej grzechy, jej starego człowieka, by wykupić jej prawo. Punkt C. Rut po wykupieniu przez Boaza i staniu się dla niego nową żoną stanowi typ Kościoła, który stał się odpowiedniczką Chrystusa. Po tym, jak został on zbawiony za sprawą odrodzenia jego naturalnego człowieka. W chrystusowym odkupieniu, w dziele chrystusowego odkupienia, z jednej strony, poprzez swoje ukrzyżowanie, położył on kres tej upadłej części nas, staremu człowiekowi. I jak powiedziałem, stary człowiek ma dwie części. Część stworzoną przez Boga i część upadłą, grzeszną część. Więc w Chrystusowym dziele odkupienia uporał on się, położył kres tej upadłej części, grzesznej partii, części człowieka. Następnie w odkupieniu odkupił on i odrodził tą stworzoną przez Boga część, by stała się nowym mężem, nowym człowiekiem, by stała się nową żoną. Mam nadzieję, że że nie pomieszało nam się tutaj za dużo. Jak tylko rozumiemy, to wystarczy. Nie musimy nic tu więcej dodawać, żeby zdezorientować nas. D. Rut, która dokonała wyboru, że pójdzie za Noemi do ziemi Izraela i która połączyła się z Boazem, stanowi typ pogańskich grzeszników przytwierdzonych do Chrystusa, żeby mogli oni mieć udział w dziedzictwie Bożej obietnicy. Więc Rut już nie jako wdowa została odkupiona, ale teraz dołączyła do Bożej rodziny, do Bożych ludzi i złączyła się z Boazem. Także teraz może mieć udział w dziedzictwie Bożej obietnicy. Wydaje mi się, że to już wystarczy odnośnie tych czterech punktów. Jeśli powiem coś więcej, to zdezorientuje nas to tylko. Pamiętajcie te 10 statusów i tą krystalizację w tych czterech punktach. Przechodzimy teraz do bardzo ważnej części, punkt czwarty rzymski. Przechodzimy teraz do bardzo ważnej części, punkt rzymski czwarty. Obraz ukazujący Boaza, przedstawiającego w formie typu Chrystusa jako naszego nowego męża i Rut, przedstawiająca w formie typu Kościół z jego starym człowiekiem jako ukrzyżowanym mężem, Paweł opisuje w liście do Rzymian, rozdział 7, wersety 1-6. I pozwólcie, że przeczytam wam te wersety. Myślę, że będzie to dla was bardzo pomocne, byście je usłyszeli. Werset pierwszy. Albo czy nie wiecie, bracia, mówię bowiem do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, jak długo on żyje? Bo kobieta zamężna związana jest z prawem ze swoim mężem, dopóki on żyje. Ale jeśli mąż umrze, zwolniona jest od prawa męża. A zatem, jeśli za życia męża złączy się z innym mężczyzną, nazwana będzie niewierną. Jeśli jednak mąż umrze, wolna jest od prawa, tak, że nie jest niewierną, chociaż jest złączona z innym mężczyzną. Tak więc, moi bracia, wy także zostaliście uśmierceni prawu poprzez ciało Chrystusa, abyście mogli złączyć się z innym, z tym, który został zbudzony z martwych, abyśmy przynosili owoc Bogu. Kiedy bowiem byliśmy w upadłym ciele, namiętności do grzechu, czynne poprzez prawo, działały w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Teraz jednak zostaliśmy zwolnieni od prawa po tym, jak umarliśmy temu, w czym byliśmy trzymani. Także służymy w nowości ducha, a nie w starości litery. Mogę was zapewnić, że bez pomocy posługi moglibyśmy czytać ten fragment 100 razy, a nie wiedzielibyśmy, o czym Paweł tu mówi. Jest jeden mąż, a następnie on umiera i jest inny mąż i jeśli się z kimś poślubimy kogoś, zanim pierwszy mąż umrze, wtedy, kiedy wciąż mąż żyje, to jesteśmy niewierną. Pierwszy mąż musi umrzeć i wtedy widzimy, że jesteśmy uwolnieni od prawa i możemy poślubić drugiego męża i przynosić Bogu owoc. Więc co to oznacza? Co oznacza tych dwóch mężów? Paweł napisał rozdział 7, po tym jak napisał rozdział 5 i 6. I zwłaszcza w rozdziale 6 mówi on o utożsamieniu, o naszym utożsamieniu się z Chrystusem. Jak możemy być utożsamieni z Chrystusem? Wciąż działa prawo, wciąż ciało na nas dyszy, ale Paweł teraz przyszedł z 7 rozdziałem, by nam pokazać, jak doświadczać bycia utożsamionym z Chrystusem, bycia jedno z Chrystusem. I takie przemawianie, takie wspaniałe objawienie, wyjaśnienie, dające nam duchowe znaczenie tej relacji Boaza i Rut. Boaz jest typem Chrystusa, to jest jasne, jako nowy mąż. Ale Rut jest typem Kościoła. W jaki sposób? Kościół z starym mężem, jako ukrzyżowanym, z starym człowiekiem, jako ukrzyżowanym mężem. Więc Kościół tutaj, którego typem jest Rut, odnosi się do tego, kogo stary mąż został ukrzyżowany. Jest to relacja, o której mowa w Księdze Starego Testamentu, ale teraz jest wyjaśniona przez Pawła w 7 rozdziale listu do Rzymian, w tych 6 wersetach. I przyznaję, jest to skomplikowane, ale jeśli będziemy ćwiczyć nasz trzeźwy umysł i wyciszymy się przed Panem i w modlitwie przeczytamy te wersety i posługę, będzie to dla nas jasne, będzie to dla nas światłem. Dobrze, przejdźmy teraz przez te punkty. Punkt A. W Bożym stworzeniu człowiek zajmował pierwotnie pozycję należną żonie. Księga Izaasza 54:5 mówi, że Bóg, nasz Stwórca, jest naszym mężem. Jako żona dla Boga musimy być od Niego zależni i obierać Go za swoją głowę. Więc pierwszą rzeczą, którą musimy zobaczyć, kiedy Bóg stworzył człowieka, nie stworzył go jako niezależnego człowieka. Stworzył człowieka, który w rzeczywistości powinien działać, zachowywać się jak żona, być na pozycji żony, być zależnym od Boga we wszystkim. Adam w Bożym stworzeniu był na pozycji żony, zależnej od Boga, by Bóg się o niego zatroszczył, by był jego ochroną. Człowiek był żoną w Bożych rękach. Bóg zamyślił, że ten człowiek ma zależeć od Niego, polegać na Nim we wszystkim. Dlatego w Izajasza mówi nam, że Jahwe, Bóg jest naszym mężem. Bóg chce być naszym mężem, by człowiek stworzony przez Boga był Jego żoną, zależnym od Niego i uległym Mu. Punkt B. Kiedy człowiek upadł, obrał inną pozycję, przyjął dla siebie pozycję zajmowaną przez starego człowieka, czyli naszą istotę, którą stworzył Bóg, ale która upadła w wyniku grzechu. Człowiek stworzony przez Boga był żoną. Upadły człowiek zaś stał się od Niego niezależny i uczynił siebie głową, czyli mężem. Teraz widzimy, że człowiek, który miał być żoną, zależną od Boga we wszystkim, po upadku oddalił się od Bożej obecności i opuścił ogród i zbudował sobie miasto, zaczął budować wynalazki, broń dla ochrony i nawet instrumenty muzyczne dla własnej rozrywki. Więc człowiek stał się niezależny od Boga, stał się swoją własną głową, stał się jak mąż. Więc upadły człowiek przyjął pozycję męża. Punkt C. Skoro nasz stary człowiek, czyli stary mąż, został ukrzyżowany z Chrystusem, zostaliśmy uwolnieni od Jego prawa i złączyliśmy się z nowym mężem, Chrystusem, tym, który jest wiecznie żywy. Chwała Panu, że w swoim wcieleniu Chrystus przyszedł, by być naszym krewnym. Stał się tego samego rodzaju, naszym krewniakiem, tego samego rodzaju, co my. I poszedł on na krzyż, by być ukrzyżowany. Kiedy został ukrzyżowany, wziął nas ze sobą. Wprowadził on nas na krzyż również. Reprezentuje on nas wszystkich. Nie umarł tam jako jakiś superbohater, ale przyodział on ciało i krew, tak jak my wszyscy. W drugim liście do Koryntian 5:21 on tego, który nie znał grzechu ze względu na nas, uczynił grzechem. Stał się on grzechem ze względu na nas. Sam nie miał grzechu. Nie miał on grzechu w swej wewnętrznej naturze, ale stał się grzechem ze względu na nas. Więc poszedł on na krzyż, by być ukrzyżowanym jako stary człowiek. Został tam ukrzyżowany również stary człowiek. Dlatego list do Rzymian 6:6 Paweł nam mówi tam, wiedząc, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany z Chrystusem. Chrystus umarł tam jako człowiek w ciele, jako stary człowiek. Kiedy on umarł, stary człowiek również umarł. I ten stary człowiek był naszym starym mężem. Człowiekiem, który stał się niezależny od Boga. I to jest to, czemu byliśmy wcześniej poślubieni. Byliśmy poślubieni temu staremu człowiekowi, temu staremu mężowi, pod jego panowaniem, pod jego kierownictwem. Ale teraz, kiedy stary człowiek umarł, został ukrzyżowany z Chrystusem, jesteśmy uwolnieni z Jego prawa. I Paweł mówi nam o tym w wspaniały sposób, po to, byśmy mogli wejść w doświadczenie naszego utożsamienia się z Chrystusem, że jesteśmy uwolnieni od prawa, które rości sobie żądania wobec nas. Ale teraz, kiedy Chrystus umarł, stary człowiek się skończył. Prawo nie jest już efektywne na nas. Jest prawo, ale nie ma ono wobec nas zastosowania. Jesteśmy uwolnieni spod prawa. I dodatkowo jesteśmy połączeni z naszym nowym mężem, Chrystusem. Chrystus po jednej stronie został ukrzyżowany wraz z naszym starym człowiekiem, ale po drugiej stronie stał się nowym mężem, byśmy go poślubili i zostali z nim złączeni. D. My wierzący mamy podwójny status. Mamy status upadłego starego człowieka, który opuścił pierwotną pozycję żony, niezależnej od Boga, i obrał pozycję męża i głowy, niezależnych od Boga. To jest nasz stary człowiek. I dwa, mamy nowy status odrodzonego nowego człowieka, przywróconego na pierwotną, właściwą pozycję prawdziwej żony Boga, która jest od Niego zależna i obiera Go za swoją głowę. I musimy być bardzo klarowni odnośnie tych dwóch statusów, które posiada każdy wierzący. Mamy jeden status jako upadły człowiek, który stał się niezależny od Boga i obrał pozycję męża i głowy, ale również mamy pozycję odrodzonego, nowego człowieka, przywróconego z powrotem do pozycji żony, zależnego od Boga. Punkt E. Nie posiadamy już starego statusu męża. Tutaj chodzi, mówimy doświadczalnie, w naszym duchowym doświadczeniu. Nie posiadamy już starego statusu męża, gdyż zostaliśmy ukrzyżowani. Rzymian 6:6 oraz Galacjan 2:20 cały czas mówi nam o tym, że zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem. Teraz mamy już tylko nowy status właściwej żony, którym obieramy Chrystusa za swego męża i nie powinniśmy już dłużej żyć według starego człowieka, czyli nie obierać już dłużej starego człowieka za swego męża. Punkt F. W liście do Rzymian 7:4 Paweł umieszcza razem pogrzeb i ślub. Co tam jest napisane? Tak więc, moi bracia, wy także zostaliście uśmierceni prawu poprzez ciało Chrystusa, abyście mogli złączyć się z innym, z tym, który został zbudzony z martwych, abyśmy przynosili owoc Bogu. Słowo wy, tak jakby jest wspomniane dwa razy. Pierwsze wy stało się martwe prawu poprzez ciało Chrystusa. To drugie wy, to jest, abyście wy mogli złączyć się z innym. Pierwsze wy to stare wy. To drugie wy to nowe wy. Kiedy stare wy stało się martwe prawu, to nowe wy wzięło ślub. Więc w tym wersecie mamy pogrzeb starego człowieka i mamy ślub nowego człowieka. Jest to wspaniałe. Z jednej strony zostaliśmy pogrzebani, ale z drugiej strony właśnie wzięliśmy ślub. Ta sama osoba, martwa, umarliśmy, by wziąć ślub. Umarliśmy, by się pobrać. Zostaliśmy uczynieni martwymi zgodnie z naszym starym statusem, po to, byśmy mogli wziąć ślub zgodnie z naszym nowym statusem. Zgodnie z naszym nowym statusem poślubiliśmy tego, którego wzbudzono z martwych, abyśmy przynosili owoc Bogu. Chciałbym tutaj zwrócić Waszą uwagę na trzy wersety. Rzymian 6:6. I znowu go wspomnę, wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało unieważnione, abyśmy już dłużej nie służyli grzechowi jak niewolnicy. Ten werset znowu nam pokazuje dwa statusy. Mówi on, nasz stary człowiek został ukrzyżowany z nim. To nasze stare, to jesteśmy starzy my. I że nie powinniśmy dłużej służyć grzechowi jak niewolnicy. To jest nasze nowe ja. Nasze stare ja zostało z nim ukrzyżowane, a nasze nowe ja nie służy już dłużej grzechowi jako niewolnik. Więc kiedy naszemu staremu ja został położony kres, zostało ono ukrzyżowane, nowe ja żyje i służy. Drugi werset A to werset, rozdział 7, werset 4. Dwa wy, o którym już czytałem, wy, które zostało uczynione martwe dla prawa i nowe wy, które zostało złączone z Chrystusem. Więc jesteśmy, umarliśmy, by wziąć ślub. I w tych wersecie, w Rzymian 6:6, również umarliśmy, a teraz służymy. Trzecim wersetem jest list do Galacjan 2:19. Bo ja poprzez prawo umarłem prawu, aby żyć Bogu. I w tych wersetach mamy dwa ja. Pierwsze ja to nasze stare ja, które poprzez prawo umarło prawu. Po to, by nowe ja mogło żyć Bogu. Umieramy, by żyć. W Rzymian 7:4 umieramy, by wziąć ślub, by się pobrać. W Rzymian 6:6 umieramy, by służyć. Stary mąż umarł, stary człowiek umarł i następnie nowy człowiek żyje. Więc przeczytajcie te trzy wersety. Myślę, że da wam to wiele światła, by zobaczyć te dwa statusy. Punkt G. Nasz stary człowiek, stary mąż został ukrzyżowany z Chrystusem, abyśmy mogli złączyć się z innym, z tym, który został zbudzony z martwych, abyśmy przynosili owoc Bogu. Złączenie to świadczy o tym, że w naszym nowym statusie żony tworzymy z Chrystusem w Jego zmartwychwstaniu organiczny związek o sobie, imieniu, życiu i istnieniu. Przez to, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany z Chrystusem, teraz jesteśmy wolni, by połączyć się z innym. Odnosi się do organicznej więzi z Chrystusem, naszej więzi z Chrystusem. Nasze złączenie z Chrystusem nie jest takie proste. W naszym doświadczeniu mówimy: Panie, kocham Cię. Panie, przyjmuję Cię. Jesteśmy wprowadzeni, złączeni z Chrystusem, ale tak naprawdę to złączenie wskazuje na bardzo wiele. Wskazuje umieranie starego męża. Mąż musi umrzeć. Nie możemy zostać złączeni z Chrystusem jako naszym nowym mężem tak swobodnie. Prawo wciąż ma żądania nad nami. Nie jesteśmy wolni od prawa, ale teraz stary mąż został ukrzyżowany. Teraz możemy być złączeni z Chrystusem i musimy być odkupieni przez naszego krewnego. Musimy po to, byśmy byli na pozycji, by być złączonym z Chrystusem, byśmy mogli przynosić owoc Bogu. Punkt H. Ponieważ jesteśmy odrodzonym nowym człowiekiem i żoną dla Chrystusa, wszystko, czym jesteśmy i co robimy, wiąże się teraz z Bogiem i wydajemy Boga jako owoc, przelewanie się naszego życia. Owoc ten jest przeciwieństwem owocu przynoszonego śmierci, który wydawaliśmy poprzednio, będąc starym człowiekiem, starym mężem. Poprzednio, kiedy byliśmy poślubieni staremu mężowi, staremu człowiekowi, przynosiliśmy owoc śmierci. Wszystko, co robiliśmy, było śmiercią. Wszystko wokół nas było śmiercią. Owoc, który przynosiliśmy z tej więzi ze starym mężem, starym człowiekiem, wszystko było śmiercią. Ale teraz, kiedy stary człowiek jest ukrzyżowany, stary mąż jest umarł, i jesteśmy poślubieni nowemu mężowi Chrystusowi, możemy przynosić owoc Chrystusowi. Co to znaczy przynosić owoc Bogu? To znaczy, że Bóg jest zrodzony. To nie oznacza to przynoszenie jakiegoś owocu, który dajemy Bogu. Oznacza to, że my przynosimy, my zdradzamy Boga. Przez tą więź z Chrystusem przynosimy, zdradzamy Boga jako nasz owoc. Bóg jest wytworzony. Bóg jest rezultatem naszej więzi pomiędzy nową żoną i nowym mężem. Jest to bardzo bogate dla mnie. Jak zdradzamy Boga, wszystkie te bogactwa życia poprzez tę więź. Ale by mieć tą więź, stary człowiek musi umrzeć. Stary człowiek musi umrzeć. Przechodzimy do ostatniego punktu I. Teraz jesteśmy złączeni ze zmartwychwstałym Chrystusem jako życiodajnym duchem w naszym duchu. Jest to złączenie ducha z naszym duchem w postaci jednego ducha. Studium życia brat Lee nazywa to złączonym duchem. Ten, który jest złączony z Panem, jest nim jednym duchem. Jesteśmy teraz poślubieni naszemu nowemu mężowi. Stary mąż umarł, został ukrzyżowany. Teraz jestem wolny, by poślubić mojego nowego męża. I gdzie ma miejsce ta więź? Ta więź ma miejsce w naszym duchu. Ten, kto jest złączony z Panem, jest nim jednym duchem. Więc kto jest tak naprawdę mężem? Duch jest mężem. Ten sam duch staje się mężem. Dlatego właśnie w Objawienia 22 jest powiedziane, duch i oblubienica mówią przyjdź. Ten duch jest naszym mężem. Jest on tym, z którym jesteśmy złączeni. I to złączenie jest w naszym duchu. I te dwa duchy są złączone razem, by wydać taką właśnie więź. I rezultatem tej więzi, tych dwóch duchów, jest złączony duch, zespolony duch, by dać nam doświadczenia czego? Bycia odrodzonym, bycia uświęconym, bycia odnowionym, bycia przeobrażonym, bycia upodobnionym i bycia otoczonym chwałą. Wszystkie te aspekty Bożego zbawienia mogą być doświadczane w naszym zespolonym, złączonym duchu. Jest to bardzo bogate. Od pierwszy, nasza cała istota powinna być skierowana i nastawiona na tego złączonego ducha. Dwa, powinniśmy również żyć i postępować według tego złączonego ducha. Kiedy tak żyjemy w tym złączonym duchu, możemy przejawiać w swoim życiu ciało Chrystusa, żeby stać się zbiorowym wyrazem Chrystusa na chwałę Trójjedynego Boga. Chwała Panu, teraz widzimy prawdziwe wewnętrzne znaczenie Boaza, który jest typem Chrystusa i Rut, która jest typem Chrystusa ze starym mężem, który został ukrzyżowany. Więc teraz jesteśmy wolni, by wejść w tę więź. Więc dzień za dniem, święci, bracia i siostry, to nie jest coś z wiedzy, coś z doktryny. To, co Paweł otwiera tutaj w liście do Rzymian w rozdziale 7, jest dla nas, byśmy weszli w doświadczenie naszego utożsamienia się z Chrystusem poprzez tego złączonego ducha, Jego duch w naszym duchu. I my jesteśmy jeden duch z Nim. Ten duch jest rzeczywistością ciała Chrystusa. Ciało Chrystusa jest kwestią organicznej więzi. Rzeczywistość ciała Chrystusa nie jest organizacją albo zarządzeniem. Rzeczywistość ciała Chrystusa jest całkowicie kwestią w zespolonym duchu jako organicznej więzi ducha w naszym duchu. Kiedy doświadczamy, radujemy się tym zespolonym duchem, jesteśmy w rzeczywistości ciała Chrystusa. Jesteśmy w wypełnieniu tej więzi, której typem jest Boaz i Rut, Chrystus i Kościół, dla wypełnienia, zwieńczenia Bożej wiecznej ekonomii, która ostatecznie jest zwieńczona w Nowej Jerozolimie. Będzie to kochająca się para, Chrystus i Kościół, Duch i Oblubienica. Chwała Panu. Skończę tutaj. Niech Pan ma nad nami miłosierdzie. Potrzebujemy wiele modlitwy, wiele trawienia, by wejść we wszystkie te bogate punkty. Amen. Możemy mieć kilka czas modlitwy i zakończymy tutaj. Amen.